Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Studio. Ze mną jest już nasz kolejny gość, pan Mateusz Łakomy, autor książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i cieszę się, że dotarł pan do nas do studia. To jest jedna z ciekawszych książek, z którymi ja miałam okazję zapoznać się w minionym 2024 roku. Dzisiaj odpowiemy na kilka ważnych pytań, no bo my rozmawiamy o polityce polskiej, o tym, co dzieje się na świecie, ale wszystkie te rozmowy oczywiście są ważne, ale pan wysuwa, no chyba kluczową tezę, jeżeli nie będzie przyrostu naturalnego, jeżeli nie będą pojawiać się dzieci, no to wszystkie te sprawy schodzą na dalszy plan, bo po prostu nie będzie o czym rozmawiać.
Ja nawet użyłem na wstępie takiego cytatu z niemieckiego ekonomisty Hansa Wernera Zina, który stwierdził, że jeżeli nie rozwiążemy problemu demograficznego, to właściwie jeżeli byśmy nawet potrafili rozwiązać wszystkie pozostałe problemy, to i tak nie będzie miało większego znaczenia. Ponieważ długofalowo, jak spojrzymy, jak mamy bardzo niską dzietność, taką jak w Polsce zbliżoną, to jest około 1,16, czy dokładnie 1,16 w 2023, no to z pokolenia na pokolenie będzie nam się wyraźnie zmniejszała liczba ludności. Jak nie widzimy, jak nie będziemy sobie potrafili z tym poradzić, żeby to odwrócić, żeby ten proces zahamował, no to możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo za, no może nie za kilkadziesiąt lat, ale już w kolejnym stuleciu to naprawdę może być nieciekawie.
Żebyśmy mogli zadziałać, odwrócić jakoś ten proces, no to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest jego przyczyną, gdzie są te korzenie, jak to wygląda z perspektywy Polski?
No niestety chciałoby się, żeby to była jedna wiodąca przyczyna i można się było na niej skoncentrować, natomiast to jest pewien zestaw różnych czynników, które na początku w ogóle utrudniają wejście w związek i tego, że para jest w stanie sobie, no można tak kolokwialnie powiedzieć, wpaść w oko, a z drugiej strony, jak już para powstanie, ten związek jest trwały, to żeby mieć dzieci. I my potrzebujemy oddziaływać w gruncie rzeczy na te wszystkie czynniki, bo to może taka dobra wiadomość jest tym wszystkim, to znaczy na zdecydowaną większość z nich da się oddziaływać, zwłaszcza długofalowo poprzez politykę państwa, poprzez działania samorządu, czy nawet poprzez działania nas jako obywateli, jako zrzeszonych w organizacjach samorządowych. Tak więc to jest optymistyczny wniosek.
To jest optymistyczny wniosek, no to przejdźmy do tej podstawy, czyli kwestia związków, kilka ciekawych refleksji, które z pana książki płyną, między innymi dotyczących zawierania małżeństw, tego w jaki sposób kobiety wybierają swoich potencjalnych partnerów, którzy no, mogliby zostać po prostu ojcami dzieci. Jak to wygląda?
Kobiety wybierają swoich partnerów, ale pamiętajmy też, mężczyźni wybierają swoje partnerki, więc tu chodzi o to, żeby ta para się rzeczywiście ze sobą zeszła w odpowiedni sposób. I jak patrzymy tak z perspektywy socjologicznej, to najważniejszym takim czynnikiem to jest podobieństwo. Podobieństwo między kobietą a mężczyzną pod wieloma względami. Przede wszystkim pod takim względem, który nazywa się statusem społeczno-ekonomicznym. Czyli para powinna być do siebie pod tym kątem zbliżona idealnie i to jest tutaj pewien taki trik, który w naszej ludzkiej naturze tutaj jest, żeby ten status mężczyzny był odrobinę wyższy. To znaczy odrobinę więcej zarabiał, no wiemy, żeby był wyższy nawet tak biologicznie, tak fizycznie, że był troszeczkę starszy, ponieważ te wszystkie czynniki związane ze statusem mężczyzny tworzą w rodzinie pewne poczucie bezpieczeństwa. Także kobieta się czuje, że ten mężczyzna jest w stanie się tą rodziną zająć. I takim czynnikiem, który w największym stopniu określa długofalowo nasz status społeczno-ekonomiczny, to jest nasze wykształcenie. I tutaj dochodzimy do pewnego takiego właśnie punktu trudnego. To znaczy my widzimy, że o wiele większy odsetek młodych kobiet w Polsce ma wyższe wykształcenie niż młodych mężczyzn, co powoduje, że część kobiet z wyższym wykształceniem no, nigdy nie będzie w stanie znaleźć sobie mężczyzny, który by im odpowiadał. I z drugiej strony część mężczyzn, których wykształcenie no, nie jest wykształceniem wyższym, tylko jest wykształceniem średnim, wykształceniem zawodowym, będą mieli trudności, żeby też poznać kobietę, która się nim zainteresuje i oni w sumie też by się mogli zainteresować.
No właśnie, tu się wydaje, że trochę zderzamy się ze ścianą, bo to jest dzisiaj już taki problem, no ciężko powiedzieć kobietom, słuchajcie, nie chodźcie na uniwersytety, czy nie zdobywajcie zbyt wysokiego wykształcenia, bo rynek tak wygląda, że będzie ciężko wam znaleźć takiego partnera, jak rozumiem, z którym będzie potencjalnie odpowiednia redystrybucja szacunku w związku, wynikająca chociażby właśnie z kwestii, nie wiem, zarobkowych, statusu socjoekonomicznego.
Dystrybucja szacunku, pewien wspólny język, prawda, że nadajemy na tych samych falach. Natomiast tu znowuż, jak sobie popatrzymy na kraje europejskie, to my widzimy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że to, że jest więcej kobiet z wyższym wykształceniem, to jest norma. To wszędzie tak jest. Natomiast te różnice są bardzo różne. I o ile w krajach naszego regionu, po krajach pokomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, te różnice są rzeczywiście bardzo duże, to jak spojrzymy na kraje zachodnie, to tam te różnice są znacznie mniejsze. I to głównie dlatego, że o wiele większy odsetek mężczyzn ma wyższe wykształcenie. Nawet często jest tak, że kobiety w takiej Francji, tak, Szwajcarii czy Irlandii jest o wiele większy odsetek, które większe wykształcenie mają, ale mężczyzn jest stosunkowo jeszcze więcej. Więc to pokazuje nawet nie tak, jak tutaj pani redaktor zasygnalizowała, że coś jest z kobietami, prawda, i z ich edukacją, to raczej w drugą stronę, to znaczy dać więcej możliwości mężczyznom, żeby osiągali pewne wykształcenie, które jest dla nich możliwe, bo tu możemy też na takie dwie rzeczy jeszcze zwrócić uwagę. Po pierwsze, my wiemy z różnych testów dotyczących szkół średnich, testów PISA takich wiodących, prawda, że polscy uczniowie na poziomie szkół średnich są w czołówce światowej, więc są w stanie o wiele większy odsetek niż jest to obecnie udźwignąć, byśmy tak powiedzieli, pod względem trudności wykształcenia, posiadanie wyższego wykształcenia, wszystkie trudy, które się z tym wiążą, ale też wiemy, że mężczyźni troszeczkę inaczej podchodzą do edukacji. To znaczy dla mężczyzn bardzo ważne jest to, że studia są związane z ich zainteresowaniami, ale też muszą dawać dobre pieniądze. U kobiet to nie jest aż tak bardzo widoczne, to się w różnych badaniach powtarza. No i teraz możemy sobie powiedzieć, jakie studia dają dobre pieniądze. Oczywiście studia politechniczne, tak? Oczywiście studia zarządzania, studia prawnicze, studia medyczne. No my wiemy, w Polsce rozwijają się ostatnio studia medyczne, nowe kierunki się otwierają. Natomiast jeżeli patrzymy na liczbę miejsc na politechnikach na 1000 mieszkańców, to jest on stosunkowo mniejszy niż w krajach zachodnich i myślę, że tutaj jest jedna z takich opcji, nad którą warto by się zastanowić.
Skupiliśmy się na Polsce, ale teraz może trochę rozszerzmy perspektywę, bo mówimy o kryzysie demograficznym, no tak naprawdę niemalże w całej Europie dzisiaj. No ale mamy też z drugiej strony kryzys migracyjny i napór osób, które próbują do tej Europy się dostać, które już w Europie mieszkają od kilku pokoleń. Czy to może być jakieś remedium, odpowiedź na kryzysy?
Nie, to już jest dawno policzone. Po prostu ta luka związana z tymi liczbą osób, która się nie urodziła z powodu wyższej dzietności, jest tak duża, że migrantami nie da się jej uzupełnić. To jest z jednej strony kwestie, byśmy powiedzieli, ilościowe, tak? To znaczy ta liczba migrantów jest bardzo duża, a nie ma krajów tutaj w jakichś zbliżonych do nas, które mają nadwyżki ludnościowe, tak? Europa w wieku XIX miała nadwyżki ludnościowe, które eksportowała, można tak w uproszczeniu powiedzieć, do Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, teraz już sytuacja jest zupełnie inna. A z drugiej strony mamy te kwestie związane z możliwościami adaptacji tych ludzi, którzy by tu mogli przyjechać, prawda? Znajomością języka, który jest takim podstawowym elementem, który określa to, czy jesteśmy w stanie się odnaleźć w nowym kraju, tak? Dobrze pracować, wejść w środowisko. I tu znowu nie ma też takiego, byśmy powiedzieli, zaplecza demograficznego, który mógłby nawet pod względem takiego podobieństwa kulturowego czy społecznego do tego, jak my tutaj w Polsce funkcjonujemy, się zbliżyć.
A proszę powiedzieć, jak Polska wygląda na tle Unii Europejskiej?
No na tle Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dzietność, to mamy jedną z najniższych, bodajże trzecią najniższą w Unii Europejskiej. Rywalizujemy w tym niechlubnym rankingu z Maltą i chyba z Albanią, aczkolwiek ona to już nie jest w Unii Europejskiej. Tym niemniej, no nie jest wesoło.
Dlaczego tak słabo wypadamy na tle Unii?
Bo u nas nakładają się te wszystkie bariery, które określają niską dzietność. No i możemy sobie powiedzieć, wiemy oczywiście, że jedną z przyczyn niskiej dzietności jest trudna dostępność mieszkań i mała ich powierzchnia. Tak sobie spojrzymy na Europę Zachodnią, to tam w wielu krajach, w Holandii, w Szwecji, tak, te mieszkania są bardziej dostępne, mają większą powierzchnię. Jest bardziej dostępna praca na część etatu, co też jest ważnym elementem pozwalającym łączyć pracę z rodziną i przyczynia się do tego, że mamy więcej dzieci. Natomiast co jest zaletą Polski, na przykład w stosunku do krajów zachodnich, to jest to, że jest większe przywiązanie do małżeństwa, do trwałości związków, co powoduje większe poczucie bezpieczeństwa. Więc jak już para się pozna i wejdzie w trwały związek, to ona ma szansę na to, żeby tych dzieci mieć więcej.
To zapytam, wiem, że część słuchaczy Radia Wnet to są osoby, które przebywają już obecnie na emeryturach. My dzisiaj, jako pewnie jesteśmy z jednego pokolenia, zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać w naszym przypadku i kwestia emerytur, jeżeli w ogóle możemy myśleć o czymś takim. Trochę też pytam o starzejące się społeczeństwo, ten wzrost wydatków, jak to wszystko w zderzeniu z tym kryzysem demograficznym się układa.
No my wiemy, że bieżące emerytury finansuje się z bieżących składek, więc jak my z panią redaktor płacimy nasze składki, no to osoby będące na emeryturach następnego dnia otrzymują ją jako swoją emeryturę. Natomiast no, system emerytalny i co ważne też opieki zdrowotnej, opieki tej długoterminowej, będzie pobierał znaczące kwoty w przyszłości. O ile nie zostanie to ograniczone, co trudno sobie wyobrazić, że będą jakieś tutaj znaczące ruchy w emeryturach, obniżające je. Więc jak być emerytem to teraz? To jest najlepszy moment w historii. Jest duże ryzyko, że już lepiej nie będzie, my już nie będziemy mieli tak dobrze. No cóż, no, trzeba pracować nad to, żeby dłużej pracować, i dłużej funkcjonować w dobrym zdrowiu, mieć większą elastyczność rynku pracy. No, osoby starsze to też nie są tacy młodzi. Praca przysłowiowe 40 godzin to często też jest nie dla nich, więc możliwość pracy na część etatu mogłaby wydłużyć im możliwość zarabiania i funkcjonowania na rynku pracy.
To jeszcze na zakończenie powiedzmy słuchaczom Radia Wnet, gdzie mogą dostać pańską książkę?
To książka jest w dobrej dystrybucji, tak więc myślę, że we wszystkich księgarniach internetowych jest łatwo dostępna.
Mówimy o książce Demografia jest przyszłością. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z autorem tej książki, pan Mateusz Łakomy. Dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Drodzy państwo, ja spoglądam na zegarek. 8:58. Zofia Mazurek zrealizowała Poranek Wnet. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli z państwem podczas transmisji na YouTubie. Też dziękuję państwu za uwagę. Ksenia Parmańczuk wydała Poranek, a Jakub Pilary, którego pozdrawiam, ale zadbał o to, aby część tych materiałów znalazła się na portalu wnet.fm. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję państwu za uwagę i za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet. Jeszcze tylko przypomnę patronite.pl/radiownet. Zachęcam państwa do wspierania radia. Jeżeli dowiadujecie się ciekawych informacji o Polsce, o wydarzeniach ze świata, no to taki rodzaj wsparcia jest dla nas też bardzo ważny. Za momencik godzina 9, a tu mam jeszcze chwilkę, aby o czymś państwu poopowiadać. Opowiem o tym, jaka pogoda jest tutaj na Placu Zamkowym. No właśnie, jaka jest pogoda, bo ja tak naprawdę jeszcze zapytam pana Mateusza, bo ja już o godzinie 6, więc było jeszcze ciemno i zimno, teraz jest trochę lepiej.
No jeszcze trzeba uważać, żeby się nie pośliznąć. Chyba jeszcze tak na nosa to jest minus. Natomiast no, ewidentnie jest cieplej niż było o 6 rano. Ja też wiem, jak to było o 6 rano.
Pan też wie, jak to było o 6 rano, bo tak to już jest z ludźmi, którzy muszą pracować na swoją emeryturę. Drodzy państwo, pięknego dnia. Do studia już za momencik wejdzie Arkadiusz Jarzecki, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Wnet.